Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Wakacyjne reminiscencje.
Dzień dobry Państwu. Aspekty codzienności, tym razem z miejsca odległego od Kalisza. Jestem w Dębkach nad Polskim Morzem. Stara miejscowość wczasowa, letniskowa, przy rzece Piaśnicy, na której przed wojną była polska granica. Miejscowość ta w ostatnich latach bardzo się rozrosła. Przyjeżdżam z rodziną tutaj od wielu, wielu lat. I w tych latach właśnie poznaliśmy najpierw państwa lirskich, ale później państwa lewandowskich. Dzień piękny, chociaż już się chyli ku zachodowi. Nie wiem, czy Państwo słyszą grające świerszcze wokół nas. Z oddali pewnie dojdą też głosy ogniska, przy którym siedzimy. A spotykam się z Ewą Lewandowską, by porozmawiać o jej pasjach, o jej życiu i o tym, właściwie co chciałaby przekazać młodemu pokoleniu, bo sama jest matką dwójki dzieci, dorosłych już. Wnuki też są w dorobku, więc życie kawałek jest za Ewą Lewandowską. A oprócz tego jest to również, jak się dowiedziałem niedawno, właściwie rok temu już, poetka. I wiersze Ewy również Państwu zaprezentujemy. Ewo, witam Cię serdecznie.
Witam serdecznie i tutaj małe sprostowanie, bo nie wiem, jeżeli słyszy mnie mój mąż, to on powie tak, rodzina Lewandowskich, a on jest zupełnie innego nazwiska. Dlaczego używam nazwiska Lewandowska? Powiem, nazwisko mojego męża brzmi Fiut. Więc jest to bardzo znane i popularne nazwisko. I ja mam nazwisko dwuczłonowe, Lewandowska Fiut. I gdyby jednak mój mąż słyszał, że rodzina Lewandowskich, to może by się oburzył. Dzieci noszą nazwisko moje, czyli Lewandowska i Lewandowski. Natomiast mąż został przy swoim nazwisku i ja też przy nazwisku dwuczłonowym. I nie mamy dwójki dzieci, tylko trójkę, bo trzecie dziecko jest przysposobione. A tak, żeby było, no, ten obraz może byłby pełniejszy, to przez ponad 40 lat, a razem z moim mężem, opiekowaliśmy się siódemką ludzi, którzy nie są jakby, nie są naszymi dziećmi. O tak, ja tutaj powiem, bo to są teście, to ojciec, to siostrzeniec niepełnosprawny. Także tu myślę, że ta zasada taka, że rodzina to nie jest tylko ta rodzina najbliższa, mąż, żona i dzieci, ale dobrze jest, jeżeli kochamy taką miłością innych ludzi, również nie tylko związanych z nami więzami krwi, również i innych, bo współpracuję z domami opieki społecznej dwoma. Mam koleżanki, które już mają swoje lata, które kiedyś dawały mi dużo wsparcia w tych opiekach, a teraz same wymagają wsparcia, więc ja myślę, że recepty na miłość to nie ma, ale myślę, że takie szerokie serce, nie tylko moja rodzina, moje dzieci, mój mąż i moja żona, to jest chyba bardzo dobre.
Drodzy Państwo, właśnie, nie dodam najważniejsze rzeczy. Osoba z sercem na dłoni. To jest chyba najlepsze określenie Ewy. Ewo, cieszę się również, że zaczęłaś mocnym akcentem, ale to świadczy o dystansie do samego siebie i do tego, z czym zmagaliście się parę ładnych lat, bo dzieci nie od początku miały twoje nazwisko, prawda?
Nie, dzieci nie miały od początku mojego nazwiska i kiedy mała Kasia, nasza córka, taka uczennica drugiej klasy szkoły podstawowej przyszła zalana łzami i mówi, mamo, ja już nigdy nie wystąpię na żadnym apelu, a że była dobrą uczennicą, więc na tym apelu występowała, bo wszyscy się ze mnie śmieją. I dla nas było rzeczą naturalną, że pomożemy naszym dzieciom zmienić nazwisko. Ale ogromnym zaskoczeniem była postawa naszego starszego od Kasi 2 lata syna, który przyszedł i powiedział, a ja się absolutnie nie zgadzam na zmianę nazwiska, bo mój tatuś jest Fiut i ja chcę być Fiut.
Thank you. bo ty też pochodzisz z rodziny wielodzietnej i właściwie to czuć właśnie w tym obozie poddębkowskim, w którym teraz jesteśmy, bo on powstał z miłości rodzinnej. Przyjeżdżaliście kiedyś na pole namiotowe, właściwie wielkim klanem rodzinnym i potem dopiero całą tą rodziną, która się spotykała w czasie wakacji, przenieśliście się na łąki poddębkowskie. Powiedz o swojej rodzinie.
Powiem tak, też troszeczkę się zmienia, im człowiek nabywa lat, to troszeczkę jest inaczej, bo wchodził jakby w życie, ciesząc się, że ta rodzina jest, choć nie powiem, że lata nie były trudne. Jeżeli człowiek pochodzi z takiej, ma pięcioro rodzeństwa, czyli wielodzietnej rodziny, no to niestety wie, co to jest bieda, co to jest ogromna oszczędność, a jeżeli wszyscy się uczą, no to ta trudna sytuacja finansowa ma bardzo różne wymiary. I czasem człowiek myśli, że stoi na samym końcu kolejki pod różnymi względami, bo przecież choćby mama, kochając całą szóstkę, nie ma takiej możliwości obdarzyć każdego według potrzeb. A jeżeli ja mam powiedzieć o sobie, to ja potrzeby miałam chyba nieograniczone, a że byłam czwarta córka przed dwójką jeszcze chłopaków, to nie wiem, czy byłaby osoba, która by te potrzeby zaspokoiła. My tutaj przyjeżdżamy, ja do Dębek przyjeżdżam prawie od 30 lat. Najpierw, tak jak tutaj było mówione, na pole namiotowe, teraz 22 raz tutaj na swoją działkę, działkę rodzinną. I kiedy pokazuję zdjęcia, bo każdego roku mamy takie zdjęcia rodzinne i osób, które towarzyszą, to ludzie mówią, Boże, z rodziną przecież tylko dobrze na zdjęciu. A chyba jednak są wyjątki. Mam dobrą rodzinę, dobrą. I moja starsza siostra, o półtora roku tylko starsza, od zawsze, od liceum, była moją przyjaciółką. I to też chyba jest takim znamiennym wyrazem takiej łączności rodzinnej. Nasze dzieci, nawet jak się nie widzą wiele miesięcy, to jak się spotykają, to tak jakby się wczoraj rozstali. I na ślubach, i na różnych spotkaniach rodzinnych, to ogromna, ogromna łączność.
Oboje z mężem związani jesteście zawodowo z dziećmi, z ludźmi niepełnosprawnymi od wielu, wielu lat. Kasia spotykam czasami w Kaliszu na zawodach wioślarskich, gdy przywozi swoją drużynę niepełnosprawnych, niedowidzących osób. Powiedz o twojej karierze zawodowej.
To nie była pierwsza moja praca, bo pierwszą pracą, króciutką, był dom opieki społecznej. Stąd taki może sentyment do tych placówek. Potem 2 lata przedszkola, a potem właśnie ośrodek dla dzieci niewidomych i słabowidzących, gdzie pracowałam 34 lata z małymi dziećmi, z większymi i z dziewczynami, i z chłopakami, czyli właściwie z każdej kategorii wiekowej. A równolegle z małym niewidomym dzieckiem, czyli taka współpraca w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. I prowadziłam potem już zajęcia takie szkoleniowe, warsztaty ze studentami, z nauczycielami, a także potem z rodzicami i z nauczycielami u nas w ośrodku w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Praca dawała ogromną satysfakcję. Powiem, że trudność, którą ja teraz widzę, a nie była kiedyś w takim wymiarze, to biurokracja, która rozrasta się chyba w każdym obszarze. I czasem mam wrażenie, że dziecka nie powinno być, a przewalają to dziecko stosy papierów. Natomiast z problemami właśnie niepełnosprawnych to całe życie się stykamy, bo ojciec mój był też inwalidą wojennym bez nogi. Mama była jednooczna. Opiekujemy się od 12 lat niepełnosprawnym siostrzeńcem, który jest w placówce Domu Opieki Społecznej, ale my go zabieramy na wszystkie święta, wakacje i co drugi tydzień na weekend do domu. Po prostu jest sierotą. I ten czas, mimo że ja przeszłam już od 4 lat, jestem na emeryturze, to w dalszym ciągu ten kontakt z ludźmi i z młodzieżą i z dorosłymi mam. 2 lata prowadziłam takie zajęcia w stowarzyszeniu Visus Supremus z dorosłymi, słabowidzącymi, niewidomymi i z różnymi innymi schorzeniami. A teraz prowadziłam zajęcia, to są takie zajęcia umiejętności językowej, logicznego myślenia, które sama opracowywuję właśnie w Domu Opieki Społecznej, gdzie jest mój siostrzeniec.
To jest autorski projekt twój.
Tak. tak i mam nadzieję, że coś z tego gdzieś kiedyś wyniknie, bo wszystkie materiały, które opracowywuję na te zajęcia, są własnego autorstwa. Przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że takich zajęć nigdy nie było. W żadnym ośrodku, myślę, były zajęcia z gospodarstwa domowego, jakieś zajęcia plastyczne, może inne. Natomiast chodzi o to, żeby również ludzi upośledzonych i z różnymi innymi jeszcze zaburzeniami motywować do pracy również umysłowej. I okazuje się, bardzo powoli, ja zawsze mówię, że 100 lat i jeden dzień dłużej, ale efekty widać. Owszem, ta praca wymaga ogromnej cierpliwości, ogromnej radości, ogromnej takiego zaparcia, ale też stworzenia takiej płaszczyzny, gdzie ci niepełnosprawni zaczynają się otwierać i to, co mają głęboko schowane, okazuje się, że jest w ogóle możliwe do ujawnienia. Bo to nie jest szkoła, bo to nie są wyniki, nagradzamy się oklaskami. A jeżeli chodzi o program do tych zajęć, to są wiersze, które na dany temat, bo to jest różnie. A moje imię mówi o mnie, a o akceptacji, mój kolega czy tam mój przyjaciel, to w zależności to są tematy związane z naszym życiem, o wierze w siebie, o tym, że każda miłość do drugiego człowieka musi zawsze rozpocząć się od miłości do samego siebie. I właśnie w takich zajęciach wykorzystuję swoje krótkie, proste wiersze, przygotowuję krzyżówki z zagadkami, to wszystko jest rymowane. Na przykład taka krzyżówka wychodzi, temat zajęć i opowiadania mieszkańcy Zielonego Lasu. I to wszystko jest dopasowane do tematu, który prowadzę, jeżeli treść, a na przykład opowiadania, dopasowuję do tego, co chciałabym, o czym chciałabym rozmawiać z tymi ludźmi. I myślę, że całość, bo potem jeszcze tworzę jakby zajęcia, scenariusze zajęć, plus te opowiadania, plus wiersze, plus krzyżówki z zagadkami. I mam nadzieję, że ktoś się kiedyś tym zainteresuje.
Tak jak mówiłaś, właściwie całe twoje życie było związane z pomocą osobom niepełnosprawnym i takim laboratorium pierwszym to była własna rodzina, jak powiedzieć, dom rodzinny, ale i twój aktualny dom rodzinny, czy jeszcze niedawny dom rodzinny. Masz dwoje własnych dzieci, Kasię i Mateusza i Jarka przysposobionego. Jak to się stało, że pomimo, że mieliście własne dzieci, jeszcze jedno wzięliście pod swoje skrzydła?
Jeszcze opiekując się w tym samym czasie ojcem, a potem jeszcze dwójką teściów, teściem i teściową. I to nie jest tak, że człowiek, ojej, bo ma mało, tylko dwójka dzieci. To był mój wychowanek. Wychowanek z domu dziecka. On przyjeżdżał zupełnie tam też z nadmorskiej miejscowości. Mały siedmiolatek i był u mnie przez 3 lata w grupie. Jedno, jedyne dziecko zostające na weekend. Na początku żeśmy starały się z koleżankami, żeby porówno brać, czyli zmieniałyśmy weekend, jedna sobota, niedziela, druga, żeby się nie przywiązywał za mocno, a jednak był zaopiekowany. Ale z czasem była tam chęć zaadoptowania Jarka przez osobę. Bardzo byłam z tego zadowolona, bo jako wychowawczyni najmłodszych chłopców wkładałam dużo wysiłku, żeby zmobilizować rodziców do cotygodniowych odwiedzin i zabierania swoich dzieci do domu, bo taki siedmiolatek, on powinien być jeszcze przy mamie i przy tacie. Kiedy jednak z tej adopcji nic nie wyszło, bo osoba się wycofała, mając trudności rodzinne, no to my podjęliśmy decyzję, że zostajemy rodziną zaprzyjaźnioną. W związku z tym, że Jarek jest w wieku mojej córki Kasi, to mówimy, że my bardzo aktywnie spędzamy weekendy, więc dwójka czy trójka dzieci nie ma to znaczenia. Jeżeli jednak ktoś by się pytał jak i czy warto, to ja powiem tak, decydujemy się na wszystko. Czyli jeżeli myślimy, że damy dziecku palec, to ja od razu powiem, no to się przygotuj, że dasz rękę, dasz wszystko. Nie ma czegoś takiego, może by to się sprawdziło, rodzina zaprzyjaźniona, gdy dziecko by było w innej placówce, ale nie w tej placówce, w której myśmy pracowali. To się nie dało. Płacze, nie chciał wracać. błagał na kolanach. No i podjęliśmy decyzję. Także zostaliśmy najpierw opiekunami prawnymi, potem rodziną zastępczą. Od tego czasu mija 20 ponad lat.
Wiem, bo spotykamy się od wielu lat, że różne były koleje tej opieki, że trudno jest akceptować, ale trzeba. Tego drugiego człowieka, który powiedział, że rękę, ale on właściwie całą ciebie był w stanie wchłonąć.
Zdecydowanie. I nie ma czegoś takiego, czy są załamania. Tak, są załamania, ale czy z naszymi dziećmi nie ma załamań? Też są załamania. I ja pamiętam, że ja z osobą, która chciała go adoptować, prowadziłam rozmowę i powiedziałam, czy gdyby, bo tam chodziło o ciężką chorobę ojca, i ta osoba się wycofała w tym momencie. Ja mówię, czy wtedy, jak ojciec chory, to oddasz swoje dzieci też do domu dziecka? Nic nie wiedziałam. Nic nie wiedziałam, dlatego że były tak ciężkie momenty w opiece i wtedy siadałam i mówię, no to teraz słuchaj tego, co sama mówiłaś. Czyli ta rozmowa była mi potrzebna w chwilach zwątpienia, bo czasem nie miałam siły. Iść dalej i rozpoczynać kolejnego dnia. Ta miłość jest ogromna i nie wiem, jak to jest w innych przypadkach, natomiast wielu ludzi mówi, no bo to nie jest twoje rodzone, to nie ma znaczenia. Tak naprawdę nie ma znaczenia. Miłość jest miłością i żadnej miłości się nie porównuje. A chciałam tutaj powiedzieć, że jak małe dzieci, każde przychodzą do swoich rodziców i mówią, mamo, a kogo kochasz bardziej? Mnie czy Mateusza? No ciebie, Kasiu, kocham najbardziej na świecie, bo jakbym poszła wzdłuż i wszerz, to ją takiej Kasi nie znalazła. I ciebie, Mateusz, kocham najbardziej na świecie. I ciebie. I kiedy ja mówię, jesteś najważniejsza na świecie, obok innych najważniejszych osób.
Ja wiem, że również najważniejszą osobą był twój mąż, Kaziu, bo to podobno tak najlepiej dzieciom odpowiadać właśnie. Najbardziej kocham twojego tatę, a wszystkich kocham tak mocno, jak ty właśnie mówisz. Od paru lat jesteś już na emeryturze, a mimo to właśnie aktywnie pracujesz, charytatywnie.
Na początku to nie tylko było charytatywnie, ale to jakieś były dziwne pieniądze, które potem sobie myślałam, że przekażę na jakiś cel. W tej chwili jednak z pewnymi rzeczami się nie mogłam pogodzić i rozpoczęłam wolontariat zupełnie bez gratisów finansowych, dokładając oczywiście, tak jak zawsze na wolontariacie się robi, ale daje to ogromną satysfakcję. Ja powiem tak, ta praca w projekcie, którą realizowałam te 2 lata, była ogromnie satysfakcjonująca i te zajęcia, które prowadzę z tymi niepełnosprawnymi, ja w życiu, w pracy zawodowej nie przeżywałam aż takich uniesień i takiej radości, bo ci wszyscy dorośli ludzie, niektórzy 40, 50 lat, oni jak małe dzieci czekają. Siedzą na tych swoich miejscach, biją brawo, cieszą, wyrażają zachwyt, a nasza Ewcia przyszła. I powiem, że ich radość, ich wdzięczność jest chyba największą zapłatą. Tego się nie przeliczę na złotówki.
No tak jak mówiłem, jesteś z sercem na dłoni, ale co zrobić? Właśnie słuchając ciebie, to tego serca powinno zabraknąć. Jak sobie z tym dajesz rady?
Czasem zabraknie. I to nie jest, bo ja powinnam może powiedzieć, nie, tego serca ma się bardzo dużo. Nigdy tego serca nie zabrakło dla mojego męża. Nigdy. Natomiast w różnych życiowych okolicznościach jest różnie. W tej chwili od 20 lat ponad opiekujemy się teściową, która teraz kończy 100 lat. Sytuacja jest bardzo trudna i trudne relacje z rodzeństwem, tak trudne, że człowiek myśląc, że jak otworzy serce, jak da, to dostanie, może nawet nie liczył, ale przynajmniej nie dostanie po głowie. No to nie jest taka prosta sprawa i taka prosta zależność. Daję, dostaję, mogę nic nie dostać, ale jeszcze dostać po głowie, no to niekoniecznie. Dlatego człowiek w tych wierszach też ja to umieściłam, że nie zawsze, że jestem nieraz pogubiona, że nie mogę się odnaleźć, że co dojdę trochę, to spadam. No to tak jest, ale powiem, że w tych trudnych chwilach różnych, tak chyba każdy człowiek przeżywa, ogromnym wsparciem, i tu będę, i dlatego się zdecydowałam po 40 latach na takie wiersze dla mojego męża, bo ktoś powiedział, musi być równowaga w przyrodzie. I ja chyba do tych różnych trudności, które w życiu są, mam człowieka, który jest ze mną, a ja z nim. I tam nie jesteśmy tylko, my nie wytrzymaliśmy, my się kochamy. I ja to czuję, ja to wiem.
Drodzy Państwo, chyba piękniejszych słów nie może żaden małżonek usłyszeć od swojego najbliższego człowieka w życiu. Ewo, powiedziałem, że powiemy też trochę młodzieży, tej, która rośnie teraz, która nas zastąpi na tym świecie. Mocne hasło teraz to asertywność. Jak ty się odnosisz do tego sformułowania?
Ja się bardzo dobrze odnoszę. To znaczy jest tak, nie ma czegoś takiego chyba, druga osoba to nie ma być naszym uzupełnieniem. Nie ma leczyć naszych braków, wad. Nie ma być naszą wizytówką. My jesteśmy obydwoje bardzo niezależni, ale szanujemy się, szanujemy swoją niezależność, szanujemy pasję. Jeżeli bym miała komuś powiedzieć, co ma łączyć? Wartości. Wartości, główne wartości. Nie może być tak, że ktoś jest uczciwy, a ktoś będzie kradł. No, tego się nie da połączyć. Natomiast wszystko inne to jest rzecz drugorzędna, bo mój mąż ma pasje sportowe, a ja w ogóle jeżdżę na rowerze, pływam, chodzę z kijkami i gimnastykuję się. Natomiast na niczym się nie znam. A on jest fanem sportu, praktycznie i oglądając. On spędza czas przy telewizji, a ja czytając, pisząc, ucząc się, bo lubię się uczyć. Czyli te nasze drogi, lubimy razem tańczyć. To jedno, co nas bardzo łączy, ale też się nieraz umawiamy wieczorem. Cały dzień potrafimy spędzić osobno, ale wieczorem umawiamy się na przykład na to, żeby razem wypić herbatkę, posiedzieć, zapalimy sobie świeczkę. Jest doza romantyzmu i myślę, że dobrze jest tego romantyzmu nie zgubić, nawet po tych 40 latach.
Drodzy Państwo, drodzy młodzi słuchacze naszego radia, da się żyć, da się przeżyć, kochając drugą osobę. Mówi się o kryzysie rodziny. Kryzys może gdzieś daleko może być, ale u nas niech zawsze będzie pokój, miłość. Cieszmy się sobą i tolerujmy się. To jest słowo, które też jest potrzebne. Kompromis rodzinny jest jak najbardziej wskazany. Ważne, żeby się kochać. Drodzy Państwo, Zdębek z Łąki Poddębkowskiej, właśnie z Zagajnika Poddębkowskiego, wśród głosu cykat żegnam Państwa. Dziękuję mojej rozmówczyni Ewie Lewandowskiej. Dziękuję Ci, Ewo, serdecznie. Do zobaczenia za rok.
Do zobaczenia.
Drodzy Państwo, już dziś pragnę zaprosić na kolejne spotkanie z Ewą Lewandowską-Fiut. Już za tydzień w Aspektach Codzienności będę miał przyjemność zaprezentować Państwu wiersze Ewy w autorskim wykonaniu. Dziś ja pragnę przeczytać Państwu jeden z tych wierszy, by zachęcić do spotkania już za tydzień w środę o 17:30. Drabina do nieba. Tuż przede mną stoi ogromna drabina. Jej ostatni szczebel sięga aż do nieba. To drabina życia i życiowych zmagań, by móc je pokonać, po szczeblach przejść trzeba. Niektóre szczebelki są zupełnie dobre, a inne spróchniałe, ledwie się trzymają. Pragnę wejść po szczeblach na samiutką górę, lecz czy wszystkie szczeble ciężar wytrzymają? Nie chcę jednak długiej wieść tu analizy. Nie chcę nad tym myśleć ani w sercu ważyć. Bardzo pragnę ruszyć na szczyt mej drabiny i na ten krok właśnie muszę się odważyć. Piękna to jest droga, no i cele szczytne. Ile razy w życiu iść nią zaczynałam, ile razy doszłam
prawie na sam koniec. Chwila nieuwagi i znowu spadałam.
Upadek był czasem tak bardzo bolesny, że cierpienie po nim nie chciało zanikać. Bałam się więc długo podejmować próby, a nawet się bałam drabiny dotykać. Kiedy w końcu minął żal, ból oraz złości, odrzuciłam rolę życiowej ofiary. Znowu szłam do góry po swojej drabinie, bo na mnie czekały najpiękniejsze dary. To Bóg przygotował takie cudne rzeczy, o których mi nawet nigdy się nie śniło. Lecz gdy doszłam prawie na szczyt swej drabiny, to znowu na szczycie szczebelka nie było. Kolejny mój dramat i pogrzeb nadziei. Kolejna tragedia, dzban rozbitych marzeń. Lecz Bóg jest cierpliwy, daje nam sił wiele, aby przygotować do trudniejszych zdarzeń. Znowu rozpoczęłam wędrówkę ku górze, bo wciąż pragnę nowe gromadzić przeżycia. Czy moja wędrówka nigdy się nie skończy? Skończy się, gdy zamknę bramę mego życia.